Dobra. Witam Was serdecznie jeszcze raz. Dzisiaj chciałem Wam trochę namieszać w głowie. Jak wielu z Was, jak wchodziłem tutaj, zastanawiało się, gdzie jest moja czerwona koszula? Przynajmniej dwie osoby. Słuchajcie, sposób, w jaki oszukałem Was wszystkich z tymi koszulami, bo tych koszul mam więcej niż dwie. Prawdziwy powód jest taki, że w tych dwóch nie widać mojego rosnącego brzucha. I dlatego najczęściej je zakładam. Cała reszta jest dość ciasna i dlatego unikam ich noszenia. Ale cały pomysł z tymi koszulami jest jakby pewnym schematem, którego Was nauczyłem. Jakiś czas temu powiedziałem, że jak głoszę, to mam czerwoną, a jak prowadzę nabożeństwo, to mam niebieską. I wielu z Was poukładało sobie świat w ten sposób. Prawda? I dzisiaj, zakładając inny kolor koszuli, zburzyłem Waszą rzeczywistość, Wasz porządek, Wasze bezpieczeństwo. I to jest normalny schemat, w jakim my funkcjonujemy. My rozumiemy rzeczywistość, która się dzieje wokół nas, tworząc w naszej głowie pewne schematy i wobec tych schematów wtedy tworzymy pewnego rodzaju oczekiwania do tego, co się ma wydarzyć, bądź do tego, co nie powinno się wydarzyć. Ja dzisiaj przez to, że właśnie taką koszulę nałożyłem, chciałem zburzyć Wam ten schemat i chciałem Wam pokazać, jak niebezpieczne jest tworzenie schematów na temat Pana Boga. Chciałem Wam pokazać, że uporządkowywanie Pana Boga jest czymś naturalnym, który jest procesem, w którym staramy się Go zrozumieć, w którym staramy się czuć bezpiecznym. Ale taki proces może być, taki schemat może być czymś niebezpiecznym. Przeczytamy dzisiaj fragment historii o Janie Chrzcicielu. Każdy z nas wie, kim był Jan Chrzciciel. Każdy z nas zna jego historię. Natomiast dzisiaj skupimy się na momencie jego życia, w którym on zwątpił w Pana Jezusa. W którym zaczął się zastanawiać, czy to naprawdę jest On. Przeczytamy z Ewangelii Mateusza 11 rozdział od wersetu 2 do wersetu 6. W Nowych Bibliach strona 1201. 11 rozdział. Werset 2 i czytam do 6. Pytanie Jana Chrzciciela. O dokonaniach Jezusa usłyszał uwięziony Jan. Posłał on do Jezusa swoich uczniów z takim zapytaniem. Czy to Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy spodziewać się innego? Idźcie i donieście Janowi, odpowiedział im Jezus. O tym, co widzicie i słyszycie. Niewidomi odzyskują wzrok. Kulejący chodzą, trędowaci zaznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli z martwych wstają, a ubogim głoszona jest dobra nowina. I szczęśliwy jest ten, kto się do mnie nie zdaje. Wszyscy wiemy, co się działo wcześniej. I dlaczego Jan Chrzciciel trafił do więzienia, tak? W Marka, w pierwszym wersecie Ewangelii Marka czytamy, że Jan Chrzciciel jest początkiem dzieła zbawienia, jest początkiem Ewangelii. Może przeczytajmy, bo to jest bardzo fajny, krótki werset. 1:1 z Marka. Taki jest początek dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. W księdze proroka Izajasza napisano, oto posyłam przed Tobą mojego posłańca, on utoruje Ci drogę. Oraz głos wołającego na pustkowiu, przygotujcie drogę Pana, wyprostujcie przed Nim ścieżki. Jan Chrzciciel jest bezpośrednio jakby drzwiami do dzieła zbawienia. On jest tym głosem, który woła na pustyni, żeby prostować ścieżki, bo przychodzi Zbawiciel, bo przychodzi Mesjasz do narodu żydowskiego. Wszyscy znamy tą historię, ale historia Jana i Jezusa jest jeszcze, zaczęła się jeszcze wcześniej. Pierwsze ich spotkanie, o którym widzimy, to jest spotkanie jeszcze zanim oni obydwoje zostali urodzeni. To jest spotkanie Elżbiety i spotkanie Marii, w którym jak Maria przychodzi do Elżbiety, to Duch Święty dotyka Elżbietę i w tym momencie jest napełniony Jan Duchem Świętym i aż to dzieciątko się porusza w jej łonie. I to jest pierwsze spotkanie Jana i Jezusa, jeszcze przed ich narodzeniem. Kolejnym spotkaniem Jana i Jezusa jest spotkanie, o którym oczywiście wiemy, bo oni byli kuzynami, także nie wiemy, co wydarzyło się, co się działo w czasie ich młodzieńczych lat. Natomiast następne wydarzenie, w którym widzimy spotkanie Jezusa i Jana Chrzciciela, to jest chrzest Jezusa w Jordanie. Jan głosi chrzest na odpuszczenie grzechów przez zanurzenie w Jordanie. Przychodzi do niego Jezus i Jan automatycznie rozpoznaje w nim Mesjasza, chrzci go i usuwa się w jego cień. Pamiętacie te wersety, w których Jan mówi, że on nie jest godzin rozwiązać mu rzemyka u sandału, prawda? Że on powiedział, że ja muszę stawać się mniejszy, żeby on stawał się większy. I całą pracę, którą przygotowywał Jan na pustyni, głosząc, bo był nauczycielem i miał swoich uczniów, tutaj on otwiera tą drogę zbawienia i przekazuje ją dalej Jezusowi. I od tego momentu tak naprawdę widzimy, co robi Jezus, nie widzimy, co robi Jan. Potem się dowiadujemy, że Herod wtrącił go do więzienia za to, że powiedział po prostu prawdę, że nie powinien żyć z żoną swojego brata. Herod, król wtedy, nie wiem, Izraela, tak? Król wrzucił go do lochu. I tutaj jest ten fragment, o którym czytaliśmy. Tutaj jest to miejsce, w którym Jan zaczyna wątpić. I tak naprawdę, wiecie, to jest tylko nasza interpretacja tego, że wątpi. Niektórzy mówią, że on zadał to pytanie dla swoich uczniów, bo to jego uczniowie wątpili, a nie on. Natomiast możemy sobie tylko wyobrażać, że rzeczywiście, będąc w więzieniu, Jan zaczyna mieć pewnego rodzaju znaki zapytania w swojej głowie dotyczące Jezusa Chrystusa. I dlaczego się tak dzieje? Dlatego, że oni, tak jak już wam mówiłem, byli ze sobą bardzo mocno związani. Ich służba jest jedną służbą. Jezus kontynuuje służbę Jana Chrzciciela. On ją wypełnia. Tak? Jan się usunął w cień, a Jezus ją dopełnia, wypełnia to słowo, które zapowiadał właśnie Jan. I Jezus nie robi tego w ten sposób, jaki Jan sobie wyobrażał, że będzie on robił. Pamiętacie, co mówił Jan, jak się usuwał w jego cień? Ja chrzczę was wodą, ale on będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem, tak? Czy Jezus na tym etapie swojej służby chrzcił ludzi Duchem Świętym i ogniem? No nie. Czyli Jan ma pierwsze, wiecie, w głowie zapytanie, oho, tak miało być, tak było napisane, tak miał robić. Czy to się dzieje? No to się nie dzieje. Pamiętacie Jana, który krzyczał na grzech, który gromił wszystkich faryzeuszy, których nazywał ich żmijami? Czy Jezus w ten sam sposób zachowywał się wobec ludzi? Też, ale nie tylko. On rzeczywiście zgładził grzech w takim znaczeniu, że zapłatą za grzech jest śmierć i on poniósł tą śmierć. Ta śmierć nie została zniszczona, czyli pewnego rodzaju oczekiwania, które Jan miał w swojej głowie jako kontynuację jego misji, nie wypełniają się. Oczywiście w Jana rozumieniu, oczywiście z Jana perspektywy, bo wiemy, że Jezus dopełniał tę misję, że to było o wiele więcej niż Jan sobie wyobrażał. I z tego właśnie powodu najprawdopodobniej Jan mógł mieć w swojej głowie wątpliwości. Jeśli zaczniemy to właśnie w ten sposób analizować. Jeśli spojrzymy też na to, kim był Jan Chrzciciel, on był nauczycielem, jak już wcześniej wspomniałem. On miał swoich uczniów. A czego on nauczał? Słuchajcie, on był, jak samo Pismo Święte mówi o nim, to co czytaliśmy w Ewangelii Marka, posyłam przed Tobą mojego posłańca, on utruje Ci drogę. On jest głosem wołającego na pustkowi. Przygotujcie drogę Pana. Sam Jan musiał znać pisma prorockie. I on odwołuje się do pism głównie i widzimy to czytając to, co czytaliśmy teraz, to, co czytaliśmy wcześniej, odwołuje się do Księgi Izajasza, która nazywana jest tak naprawdę Piątą Ewangelią, bo w tej księdze jest bardzo dużo zapowiedzi przyjścia Mesjasza. I Jan Chrzciciel, będąc nauczycielem i będąc na pustyni i mając swoich uczniów, on doskonale zna tą księgę. On doskonale rozumie, jakie są znaki przyjścia Jana Chrzciciela, Mesjasza na ziemię. I w tradycji żydowskiej mówi się o 7 takich znakach mesjańskich, które mają wskazywać na przyjście Mesjasza. I zauważcie, w jaki sposób Jezus odpowiada Janowi na jego pytanie. Jezus posługuje się językiem Starego Testamentu. Jezus posługuje się językiem, który Jan Chrzciciel doskonale rozumiał. Jezus, odpowiadając mu na to pytanie, czy to Ty jesteś ten, na którego czekamy, odwołuje się do Księgi Izajasza. I co tutaj mówi? Idźcie i donieście Janowi, odpowiedział im Jezus, o tym, co widzicie i słyszycie. Niewidomi odzyskują wzrok, kulejący chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli z martwych wstają, a ubogim głoszona jest dobra nowina. Jezus wymienia te znaki mesjańskie. Jezus mówi językiem Jana Chrzciciela. On wymienia tutaj właśnie te wszystkie znaki. On wymienia te znaki, które mają się mają świadczyć o Mesjaszu. Prawda? Ale patrzcie, przeczytajmy jeszcze jeden werset. Pamiętacie, jak Jezus zaczynał swoją służbę i on wszedł do synagogi i on zaczął czytać pisma, prawda? Pamiętacie, jakie pismo on wtedy przeczytał? I to było rozpoczęciem jego działalności. W Łukasza 4:18-19, czy to jest właśnie opisana ta historia. I słuchajcie, co tutaj Jezus mówi sam o sobie, rozpoczynając swoją służbę. W Łukasza 4:18-19 czytamy. Podano mu zwój z proroctwem Izajasza. On zaś rozwinął zwój i odnalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pana spoczywa na mnie, ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie. Niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. Patrzcie, co Jezus mówi. Jezus też tutaj mówi o znakach mesjańskich. Też odwołuje się do Księgi Izajasza. Ale jest tu jeden znak mesjański, który Jezus pominął w odpowiedzi danej Janowi. Zauważyliście? Tych znaków mesjańskich jest 7, a Jezus, odpowiadając Janowi, powiedział tylko 6 rzeczy. Co powiedział Jezus? Jezus powiedział, że niewidomi odzyskają wzrok, kulejący chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli z martwych wstają, a ubogim głoszona jest dobra nowina. Jakiego znaku mesjańskiego, jaki znak ominął? Więźniom głosi wyzwolenie. Jezus, odpowiadając Janowi pominął jeden znak mesjański. On zgnębiony wypuści na wolność. On więźniom głosi wyzwolenie. Co tak naprawdę odpowiedział mu Jezus? Jezus, te pytanie, które zadał, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, tak? To był ten jego punkt zwątpienia. Możemy sobie tylko wyobrażać, co działo się w jego głowie. Te pytania wszystkie. Czy to Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy spodziewać się innego? Czy naprawdę Ty jesteś tym, na którego czekamy? Bo skoro Ty jesteś tym, to dlaczego nie przyjdziesz i mnie nie uratujesz? Skoro ta misja jest naszą wspólną misją, którą razem rozpoczęliśmy, to dlaczego ja teraz jestem tutaj w więzieniu, a Ty jesteś tam i robisz cudowne rzeczy, a ja nie mogę w tym uczestniczyć? Widzimy ten moment właśnie znaku zapytania, które pojawia się w głowie Jana i co on tak naprawdę pyta, bo skoro Ty jesteś Mesjaszem, to dlaczego ja siedzę w więzieniu? Dlaczego nie przyszedłeś i mnie nie uratowałeś? I patrzcie, co odpowiada mu Jezus. On mówi mu o tych wszystkich rzeczach, ale nie powiedział mu, że przychodzi uwolnić cię z więzienia. Możemy sobie tylko wyobrazić, że to, co powiedział Jezus, mogło brzmieć w głowie Jana jak: Janie, tak, to jestem ja. Tak, to ja jestem Mesjaszem i dzieją się wszystkie znaki mesjańskie, o których mówi wam prorok Izajasz. Ale Janie, na wolność nie wyjdziesz. Janie, ja jestem Mesjaszem, o którym głosiłem, ale Cię nie uratuję. Janie, ja jestem Bogiem i Synem Bożym, ale Ty pozostaniesz w więzieniu. I to jest odpowiedź, którą daje mu Jan, którą daje mu Jezus, wymieniając te wszystkie znaki. Wymienił 6 z 7. Pominął ten właśnie jeden, na który najbardziej czekał Jan. I kochani, z czego wynikało rozczarowanie Jana? Z czego w naszym życiu wynika najwięcej rozczarowań? Że Bóg nie przychodzi nas uwolnić. Z czego ogólnie, ogólnie nie mówię o Bogu, ale ogólnie o naszym życiu, z czego nasze rozczarowania najczęściej wynikają? Coś się dzieje nie po naszej myśli. Czy z zawodu? Ale zawód jako praca, czy zawód? Okay, zawód jako rozczarowanie, tak. Aha. Słuchajcie, najczęściej rozczarowanie wynika z naszych błędnych oczekiwań, założeń, pewnych takich schematów, o których mówiłem na samym początku. Mamy uporządkowany świat w naszej głowie i potem dzieje się coś nie według naszego planu, nie według tego, co wcześniej wiedzieliśmy, czuliśmy i wiedzieliśmy, że tak się wydarza. I niespełnione oczekiwania zawsze przynoszą rozczarowanie. Jest to pewnego rodzaju narzędzie, które może zadziałać w dwóch kierunkach. Jest to narzędzie, które może zrobić krzywdę, a które może cię podnieść i wznieść cię na następny poziom. Patrzcie, Pan Bóg używa rozczarowania, żeby wzmocnić naszą wiarę. Żeby dać nam siebie bardziej poznać, żebyśmy Go więcej szukali. Żebyśmy nie patrzyli na to, co On robi, ale żebyśmy patrzyli na to, kim On jest. Patrzcie, spotkanie Jana z Jezusem, o którym wam mówiłem, mamy jakby 3 spotkania do tej pory, prawda? Pierwsze 2 spotkania, w pierwszych 2 spotkaniach Jan rozpoznaje Jezusa jako Mesjasza. Jak on go rozpoznaje? On go rozpoznaje na poziomie ducha, na poziomie Ducha Świętego. On patrzy, On wie, kim On jest od samego początku. Trzecie spotkanie, Jan nie patrzy na to, kim On jest. To jest znak zapytania, czy rzeczywiście Ty jesteś tym, bo na co On patrzy? Nie, On patrzy na to, co On robi, co Jezus robi. On nie patrzy na to, kim On jest. Mhm. Tak, czyli tak jak mówisz, patrzy na siebie, bo nie jest uwalniany z więzienia, czyli coś się nie wydarzyło. Czyli patrzy na to, co się dzieje, a nie na to, kim On jest. I w tym miejscu nie rozpoznaje, albo ma wątpliwości, czy to jest Jezus. I tak jak mówię, narzędzie, rozczarowanie jest potężnym narzędziem, które z jednej strony może burzyć całą Twoją rzeczywistość, cały Twój poukładany świat, ale które może Cię wznieść na wyższy level, wyższy poziom rozumienia i wyższy poziom chodzenia z Bogiem i wyższy poziom zaufania Jemu. Jednocześnie rozczarowanie jest narzędziem, które może użyć szatan. Do czego? Do tego, żebyśmy mieli coraz mniejszą wiarę. Do tego, żebyśmy mogli złorzeczyć, żebyśmy odsunęli się od Pana Boga, żebyśmy przestali Mu ufać. Czyli widzimy, że to rozczarowanie jest rzeczywiście potężnym orężem, które może być wykorzystane w obydwie strony. A pamiętacie, co Jezus powiedział po tych 6 znakach? W 6 wersecie. Szczęśliwy jest ten, kto się mną nie zrazi. Jezus wymienia 6. Nie mówi, ty, tak ja jestem tym, o którym ty myślisz, ale nie Janie, ty zostaniesz w więzieniu. I co mówi dalej? I dalej mówi, ale szczęśliwy jest ten, który się do mnie zrazi. Wiecie, jak w innych tłumaczeniach jest to słowo zrazi przetłumaczone? Po angielsku to słowo tam brzmi, że szczęśliwy jest ten, kto nie jest mną offended, czyli nie jest mną, który się na mnie nie obrazi, który nie jest mną zgorszony. Czyli pomimo tego, że ja czegoś nie robię, że pomimo tego, jako Bóg, że ja nie odpowiadam na Twoje potrzeby, to szczęśliwy jesteś, jeśli się tym nie zgorszysz. I On powiedział to do Jana, że ty będziesz szczęśliwy, jeśli pomimo tego, że ja ciebie nie uwolnię, to ty mnie nie odrzucisz, mnie nie zgorszysz. Prawda? Słuchajcie, Jan był w 2 więzieniach. On był w więzieniu fizycznym i on był w więzieniu mentalnym. On był w tym więzieniu swoich własnych oczekiwań wobec Pana Boga. I słuchajcie, można być w takim więzieniu i nie zdawać sobie nawet sprawy, że w nim żyjemy. Bo w naszej głowie poukładaliśmy sobie Pana Boga, że On działa w taki, a nie inny sposób. Bo jak ja będę się zachowywał, i to jest ten pierwszy schemat, z którego musimy się wyzwolić, bo jak ja będę dobry, będę robił dobre uczynki, to Pan Bóg będzie mi błogosławił i będzie mnie kochał. Ale jak ja będę zły i grzeszył, to Pan Bóg na pewno nie będzie mi już błogosławił. I to jest coś za coś. To jest jeden schemat, który się nie sprawdza, bo Pan Bóg będzie nas zawsze kochał pomimo naszych grzechów. Pomimo tego, co robimy, On zawsze będzie dawał nam przebaczenie i zawsze chce nam błogosławić, tak? Ja nie mówię, idźcie i grzeszcie, absolutnie. Pan Bóg tego też nie mówi. Ale to jest jeden z schematów, w którego wkładamy Pana Boga, w który On bardzo często burzy nam ten schemat. Przez co? Przez łaskę. Przez to, że On nam daruje, przez Jego miłość, przez miłosierdzie Jego, tak? Bo On jest większy, On jest ponad tymi wszystkimi schematami. I chciałbym, żebyśmy się zastanowili, w jakich my więzieniach żyjemy. W jakich jak bardzo zamykamy Boga w schematach w naszej głowie, że Bóg działa w pewien specyficzny sposób. Ja pamiętam jeden przykład, który też mocno zburzył i cały czas się zastanawiam, o co tu w tym wszystkim chodzi. Jak wróciliśmy tutaj do Polski 3 lata temu, wyjeżdżając z Irlandii, 5 bliskich nam osób zachorowało na raka w Irlandii. I to były osoby w moim wieku, może odrobinę starsze. 3 z tych osób już nie żyją. Pierwsza z tych osób, Graham, 43 lata, 3 dzieci, najmłodsze w tamtym momencie 10 lat. Graham był prawnikiem, zrezygnował z bardzo dochodowej pracy na rzecz działania wśród biednych ludzi w centrum Dublina. Założył świetlicę, założył klub sportowy. W międzyczasie poszedł do seminarium, bo chciał zostać kaznodzieją. Zachorował na raka, który jest najbardziej uleczalną formą raka. I po 2 latach zmarł. Skończył seminarium, został wyświęcony na pastora i zmarł. Cały Kościół się modlił. Elaine, następna osoba. Niesamowita. Dziewczyna, trochę starsza. Rok później zmarła. W tym samym czasie zachorowały moje 2 znajome z pracy. Jedna z nich zaczęła, odrzuciła chemioterapię, powiedziała, że ona nie będzie się tym leczyła. Druga zaczęła się leczyć chemioterapią. Jedna zmarła po 1,5 miesiąca, ta, która się leczyła. Kaśka do tej pory jest tą jedną z 2 osób, którą żyje. Jeszcze jedna była Lija w naszym wieku. I wróciliśmy z takim, wiecie, rozgoryczeniem, że zostawiamy ich tam wszystkich, że dlaczego tak ludzie chorują. Wracam tutaj do Szczytna i ktoś z was tutaj, nie pamiętam kto, to było pierwsze nabożeństwo, jedne z pierwszych nabożeństw, wychodzi na środek i mówi świadectwo. Moja mama, która ma, ja nie pamiętam już teraz dokładnie, nie chcę skłamać, 80 albo 90 parę lat, zachorowała na raka i Pan Bóg ją uzdrowił. Chwała Panu. Rozumiecie? I cały mój schemat tutaj runął. Całe moje wyobrażenie o Panu Bogu, który uzdrawia, bo wiem, że On uzdrawia, bo On uzdrawia, prawda? On sam sobie mówi, że On uzdrawia. Czy uzdrowił te 3 osoby? Nie uzdrowił. Ich już tu nie ma. I to jest właśnie ta odpowiedź, wiecie, którą On mówi. Nie wyjdziesz z więzienia. Ale dlaczego On tak odpowiada? Dlatego, że On ma inny plan. Że nasze myśli nie są Jego myślami, a Jego drogi nie są naszymi drogami. On jest ponad to. On operuje w dziele zbawienia większym niż to, co my jesteśmy w stanie zrozumieć czy pojąć. Bo jakbyśmy w stanie, pomyślcie z drugiej strony, jakbyśmy byli w stanie zrozumieć, dlaczego Bóg działa w pewien określony sposób, jakbyśmy byli w stanie zrozumieć, że Bóg jest taki czy inny do końca, jakbyśmy byli w stanie zrozumieć, to Bóg przestałby być Bogiem. My byśmy weszli na Jego miejsce, bo byśmy byli w stanie głową ogarnąć Boga. A Bóg tak nie działa. Bóg nie da się zamknąć w szufladę, w takie boksy, czy jak to się mówi, jakieś pudełka. Bóg jest ponad to wszystko. Bóg jest ponad naszymi wyobrażeniami i tym, co o Nim myślimy. I ja nie mówię, że wszystko, co myślimy o Bogu, jest złe. Bo nie. Czy nieprawdziwe. Bo czytamy Biblię i Bóg mówi, że On uzdrawia. Bo czytamy Biblię i On mówi, że On z niewoli wyprowadza więźni. Bo czytamy, On mówi, że On głuchym otwiera uszy, a niewidzącym oczy. I to jest prawda. I mamy takie świadectwa wokół nas. Ale Bóg raz zadziała, a innym razem nie zadziała. A czemu się tak dzieje? Tu nie ma odpowiedzi. I czasami nie znajdziemy, wydaje mi się, że w większości przypadków nie znajdziemy odpowiedzi na to pytanie. A nawet jeśli znajdziemy odpowiedź na to pytanie, to pewnie nic to nie zmieni już w naszym życiu. Wiecie co, jest ok, jak mamy złe założenia wobec Boga i te założenia wobec, jak przyjdzie to rozczarowanie, to jakby się naprowadzają na dobrym kierunku. Ale co jeśli mamy poprawne założenia wobec Boga? Że jest dobry, że uzdrawia, że kocha. I coś się nie dzieje. Tak jak Jan. Jan miał dobre założenia o Panu Bogu, bo co? Bo znał Księgę Izajasza i wiedział o tym, że on wyprowadza więźniów z więzienia, z niewoli. Czy go wyprowadził? Nie. Czy jego założenie było błędne? No nie. Nie było błędne. Nie było czymś, co on sobie wymyślił. To jest napisane w Biblii. To jest absolutną prawdą. Ale niestety nie działo się prawdą w jego życiu. Wiecie, co mówią niektórzy teologowie na temat Jana, dlaczego on zginął? I najprawdopodobniej, oczywiście to jest tylko pewnego rodzaju interpretacja czy założenie, następne założenie. Jezus pozwolił umrzeć Janowi, tak to interpretują, bo Jan był pierwszym, który głosił Mesjasza i Zbawiciela wśród żyjących, ale on też miał być tym pierwszym, który pójdzie do tego Szeolu, do tego żydowskiego miejsca, te oczekiwania na Pana Boga i on tam miał im powiedzieć o nadejściu Mesjasza. I być może to był powód, dlaczego Jezus pozwolił umrzeć Janowi. Nie wiemy. Dowiemy się może po śmierci. Ale tak jak Jan był pierwszym, który mówił na ziemi o jego przyjściu, i głosił go, że to już on teraz nadszedł, tak może musiał być też pierwszym tam dla tych, którzy już umarli. Nie wiemy. Bóg ma większy plan niż ten, o którym my mamy w naszych głowach. I założenia, o które my mamy w naszych głowach. Słuchajcie, zmierzając ku końcowi, co się dzieje? Dlaczego Bóg wyzwala nas z tego więzienia? I mam kilka takich myślników, które sobie napisałem, dlaczego Bóg to robi. I o niektórych już powiedziałem, ale powtórzę jeszcze raz. Bóg wyzwala nas z tego naszego mentalnego więzienia, naszych schematów i oczekiwań wobec Niego, bo ma lepszy plan. Bo jest ponad tymi okolicznościami. Bo jest ponad rzeczywistością, którą my jesteśmy w stanie zrozumieć. I w Efezjan 3:20 czytamy, jeden z moich ulubionych wersetów. Jak ktoś ma otwarte, to proszę, żeby szybciej przeczytał. Czyli on ma moc robić więcej niż to, o czym myślimy, czy niż to, o czym prosimy. I taki jest Pan Bóg. I to nie jest złe założenie. On taki jest. On jest w stanie to zrobić. Ale czy my naszymi oczekiwaniami wobec Jego działania nie pomniejszamy Jego możliwościom? Inny powód, dlaczego Bóg wyzwala nas z tego więzienia i dopuszcza do rozczarowań. Bo nie pozwala się zamknąć w tych schematach, w tych pudełkach, bo On jest Bogiem, On jest większy. A my, uporządkowując rzeczywistość i uporządkowując rozumienie Boga, zamykamy Go właśnie i mówimy, że On działa tak, ale tak już nie działa. Więc co, ja się najbardziej boję takich ludzi. Ja się boję ludzi, którzy wiedzą wszystko, którzy mają opinię na każdy temat, którzy nie potrafią powiedzieć, nie wiem, nie rozumiem. I znam takich osób sporo. I ja bardzo nie lubię rozmawiać z takimi osobami, bo takie osoby narzucają swoją opinię. Tak jest i tak będzie. I to w życiu codziennym. Ale są też osoby w Kościele, które mówią, Bóg jest taki, taki i taki. Działa w ten sposób, w ten i w żaden inny. Ja się boję takich osób. Ja nie lubię, ja nie mam o czym rozmawiać z takimi osobami. Znaczy nie to, że jakby ich nie szanuję, tylko ja naprawdę, jak ktoś, to jest zamknięty umysł, bo Bóg jest czymś więcej niż to, co o Nim już do tej pory wiemy. To tak jakby poznali Go w całości. Następne. Dlaczego Pan Bóg pozwala i dopuszcza do rozczarowań? Tak długo, jak jesteś więźniem swoich oczekiwań wobec Boga, nie możesz stać się częścią czegoś nowego, co Bóg czyni. Nie możesz wyjść na wolność. Tak długo, jak siedzisz w tym więzieniu, nie będziesz częścią tego, co Bóg czyni na zewnątrz. Wiecie, dlaczego Pan Bóg nas chce wyzwolić z tych naszych oczekiwań? Żebyśmy przestali kontrolować nasze życie i oddali tą władzę nad naszym życiem Jemu. I to jest właśnie to. On mówi, że On przynosi wolność. I On przynosi wolność, jeśli Mu zaufamy i On będzie wtedy kontrolował nasze życie, a nie my sami. Wiecie, że Paweł do końca życia wzmagał się z cierniem w swoim ciele. Wiecie, że Paweł prosił Pana Boga 3 razy o to, żeby go od tego uwolnił. I czy Pan Jezus go od tego uwolnił? No nie. On mówi o cierniu, który był w jego życiu. Nie wiemy, co to jest. Możemy interpretować, co jest tym cierniem w jego życiu. To mogła być choroba. Niektórzy mówią, że słabo widział. Na pewno słabo widział. Ale to mógł być na przykład grzech, z którym on sobie nie radził. To był cierń w jego życiu. Paweł nie mówi, co to było dokładnie, ale patrzcie, Pan Jezus go z tego nie uwolnił, żebyśmy... Dlaczego? Żebyśmy nie przestali Go szukać. Żebyśmy nie przestawali szukać Jego pomocy w tym zakresie. Dlatego Pan Bóg nie uwalnia czasami nas z jakichś rzeczy. Jakby nas uwolnił, to może byśmy odfrunęli. On chce, żebyśmy Go szukali. On chce być blisko. On chce, żebyśmy cały czas na Nim polegali. I ten cierń czasami w naszym życiu nie zostaje usunięty. I ja mam na koniec pytania właśnie do Was. Czy Ty znasz Boga, który mówi w ten sposób? Nie uratuję Cię. Nie wyjdziesz z więzienia. Nie zrobię tego, czego ode mnie oczekujesz. Spodziewasz się, że Twoje życie będzie wyglądało tak i tak i prosisz mnie, że przyjdę Ci na ratunek i zrobię to w taki sposób, a ja nie przychodzę. Pan Bóg mówi, czy znasz takiego Boga, który mówi, ale ja Cię nie uratuję. Jestem, ale nie wyjdziesz z tego więzienia. Ale na końcu dodaje Pan Jezus, co On dodaje? Że kto nie zwątpi, kto nie zostanie, kto się na Niego nie obrazi, kto się do Niego nie zrazi, ten będzie błogosławiony. I dajmy prawo Bogu być Bogiem i robić to, co On chce robić. I wypełniać Jego plany, też większe plany w naszym życiu. Dajmy prawo Bogu być Bogiem. Bo jeśli Go zrozumiemy i ogarniemy, dlaczego On działa w taki sposób, to On przestanie być Bogiem. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I wiecie co? Był jeszcze... Jest piękna historia Abrama. Jeszcze nie Abrahama, tylko Abrama. W 15 rozdziale. Co się dzieje właśnie? To jest inny przykład osoby, która miała pewnego rodzaju oczekiwania wobec Pana Boga i jak On ma rozwiązać problemy w jego życiu, jak On ma jego życie prowadzić. To jest piękna historia tego, co Pan właśnie robi z naszymi oczekiwaniami, że On zaprasza nas do czegoś większego. I to Wam szybko przeczytam już na sam koniec. W 15 rozdziale, cały 15 rozdział Księgi Rodzaju. Po tych wydarzeniach Pan skierował do Abrama w widzeniu słowo takiej treści. Nie bój się, Abramie, ja jestem Twoją tarczą. Twoja zapłata będzie bardzo obfita. Abram odpowiedział. Wszechmocny Panie, co możesz mi dać, skoro odchodzę bezdzietny, a dziedzicem mojego domu będzie Eliezer z Damaszku. I dodał, nie dałeś mi potomka, dziedziczyć będzie po mnie sługa, który urodził się w moim domu. Widzicie tutaj Abrahama, który ma plan na swoje życie? Widzicie tutaj Abrahama, który mówi Bogu, jak on ma działać w jego życiu? Znacie historię dalej, co się wydarzyło? Wiecie, że on w rezultacie dostał syna, ale wiecie też, że był niecierpliwy i też miał Ismaela. Patrzcie, co dalej mówi Pan Bóg. On burzy jego oczekiwania i zaprasza nas do czegoś większego, do czegoś, czego Abraham nie jest w stanie zrozumieć. Patrzcie, co w 4 wersecie mówi. Wtedy usłyszał słowo Pana. Nie on będzie twoim dziedzicem. Dziedziczyć po tobie będzie ten, który wyjdzie z twojego wnętrza. Następnie wyprowadził go na dwór i polecił. Spójrz ku niebu. Policz gwiazdy, jeśli zdołasz je policzyć. I oświadczył. Tak liczne będzie twoje potomstwo. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to za sprawiedliwość. Patrzcie, Abraham jest w miejscu rozczarowania Bogiem i jego brakiem działania w jego życiu. Pan Bóg, czyli jest noc, jest ciemno. I często jesteśmy w takim momencie. Pan Bóg go wyprowadza z tego namiotu. Wiecie, jakie te namioty wyglądały? Tam były ogniska w środku, one były ze skór. Wy wyobrażacie sobie zapach w środku? On go wyprowadza z tego miejsca zasiedzenia na zewnątrz, pośród nocy. I on podczas zwątpienia i on mu pokazuje na niebo i mówi, policz wszystkie gwiazdy. Czyli on zaprasza go do czegoś wielkiego, do czegoś niemożliwego, które będzie jego udziałem. I tak samo w naszym życiu, w miejscu rozczarowania, Pan Bóg chce wyprowadzić cię na zewnątrz twojego rozczarowania. Chce wskazać ci niebo i chce dać ci coś niemożliwego, które będzie twoim udziałem. A błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. Amen.